Środa samorządowa w Radiu Doksa.
Dziś o systemie oświaty rozmawiamy w debacie samorządowej. W Polsce trwa dyskusja na temat zmian. Jakich konkretnie, co dopiero tak naprawdę zobaczymy. Z jednej strony mówi się o likwidacji gimnazjów, z drugiej strony pojawiają się inne pomysły czteroletnich szkół podstawowych, do tego czteroletnie gimnazje i czteroletnie licea. To chyba ten najświeższy pomysł ministerstwa, który być może będzie konsultowany. Natomiast ja chciałam sięgnąć do początków, czyli tej sytuacji sprzed 99 roku, czyli kiedy gimnazja były tworzone. Jakie wtedy, drodzy Państwo, pojawiały się argumenty za niejako powstaniem gimnazjum? Mówiło się między innymi o tym, że będzie to większa szansa dla młodzieży z mniejszych miejscowości, ze wsi na dobre kształcenie. Innym przykładem było to, że nie może być tak, że dzieci siedmioletnie uczą się z czternastoletnimi, więc gdzieś tam ten system trzeba podzielić. To były jedne z tych argumentów. Nie wiem, Waszym zdaniem, na ile te kwestie, o których tutaj wcześniej powiedziałam, one zostały zrealizowane. To znaczy, na ile rzeczywiście udało się zbudować system, który w pewnym sensie się sprawdza. Niedoskonale, ale się sprawdza, pani dyrektor.
No, jestem przekonana, że udało się, bo patrząc na tę perspektywę i teraz jako szkoła, jako gimnazjum, która wspiera ucznia, wyrównuje szanse, przede wszystkim jeżeli chodzi o takie małe miejscowości, jaką jest Wołczyn, to widać na przykładzie naszego gimnazjum, że przez tyle lat wypracowaliśmy, tak jak już powiedziałam, pewne sposoby, metody pracy z młodzieżą, które umożliwią na pewno tej młodzieży na następnym etapie edukacyjnym, czyli chodzi mi o szkoły ponadgimnazjalne, czy nawet potem już środowiska akademickie, dobre funkcjonowanie, w sensie dobrego przygotowania. I podam taki przykład może. Kiedy zaczęliśmy od klasy na przykład innowacyjnej, była to klasa z rozszerzeniem godzin biologii i chemii, ale typowe zajęcia doświadczalne, rozwijające zainteresowania. Następnym etapem była dobra praktyka. To zaowocowało podpisaniem porozumienia z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Teraz to owocuje tym, że coraz więcej młodzieży w naszym liceum zostaje ze względu na to, że jest kontynuacja współpracy z uczelnią wyższą, możliwość kontaktów ze środkami akademickimi, bo nie tylko mamy podpisane jedno porozumienie, mamy trzy porozumienia, dwie uczelnie wrocławskie, jedna opolska i to już dzieje się na etapie gimnazjum, bo porozumienia podpisujemy jako zespół szkół, oczywiście tutaj też przy współudziale organu prowadzącego. Czyli widzimy to, po pierwsze, wyrównywanie szans w sensie, że pomagamy młodzieży na pewno w osiąganiu lepszych wyników edukacyjnych, ale też w otwarciu na większe miasta, aglomeracje i kształcenie tych umiejętności.
Tutaj jeszcze można dodać bardzo ważną rzecz, która też wyniknęła z debaty, która odbywała się w Wołczynie, bo jedna z pań dyrektorek zwróciła uwagę na taką rzecz, mianowicie jeżeli chodzi o języki obce. Odnosiła się do tego okresu, kiedy gimnazja rozpoczynały swoją działalność, a w tej chwili stwierdziła, że postęp jest kolosalny. Młodzież kończąca w tej chwili gimnazjum jest od strony języka angielskiego, czy też innych języków, o wiele lepiej przygotowana do funkcjonowania i o wiele lepiej przyswoiła sobie już po prostu język obcy. Także to jest też jeden z elementów, który właśnie należy brać pod uwagę.
Chciała zwrócić uwagę na taką rzecz, że naprawdę inna była rzeczywistość w tym momencie, kiedy tworzyła się nowa struktura, czyli na przełomie 98-99 roku, mimo że to upłynęło 16-18 lat, to jednak takie zmiany wielkie się dokonały. Szczególnie w świecie cyfrowym, że zupełnie aż bardzo trudno nam uświadomić to, że ten przepływ informacji, ta komunikacja zupełnie inna była ponad 15 lat temu. Idea była taka, żeby wyrównać szanse edukacyjne, ponieważ chodziło między innymi o gabinety badawcze, chodziło między innymi o zaplecze, o biblioteki i tak dalej, chodziło o sale komputerowe, o dostęp do, nazwijmy, urządzeń elektronicznych do tego świata cyfrowego. Dzisiaj troszeczkę inaczej to odbieramy. Dlatego
taki dostęp jest.
Dokładnie. Tam, gdzie internet mamy, tam mamy dostęp do informacji. Ewentualnie koncentrujemy się na tym, jak korzystać z tych informacji, jak je przetwarzać, tak? I co na tej bazie budować. Stąd ten pomysł właśnie wyrównywania szans edukacyjnych, bo nie w każdym mieliśmy bardzo rozdrobnioną infrastrukturę edukacyjną. I tak faktycznie to różnie wyglądało i na różnym bardzo poziomie. I tworzenie zaplecza z prawdziwego zdarzenia do sal biologicznych, fizycznych, chemicznych, byłyby to ogromne wydatki. I też jeżeli chodzi o potencjał kadry, też był różny. Jeszcze 15 lat temu myśmy mieli ogromne braki, jeżeli chodzi o nauczycieli języka angielskiego. Ja przypominam sobie, kierując w latach 98 do 2006 szkoł i z ilu miejscowości dzwoniono do mnie, że potrzebny jest anglista. W Warszawie były specjalne dodatki dla anglistów.
Panie naczelnik, zatrudnialiśmy ludzi, którzy mieli tylko certyfikat.
Tak, w związku z tym, żeby tę specjalistyczną kadrę na ten 99, 2000 rok, początki 2000 roku skoncentrować w jednym miejscu pod potrzeby zmieniającej się bardzo szybko rzeczywistości, to faktycznie to było panaceum, to był jakiś pomysł. Tak. Kontestowany w innych kwestiach, chociażby w tych wychowawczych i tak dalej, ale na tamte czasy, że już zmieniła się rzeczywistość, weszliśmy w gospodarkę wolnorynkową, zmieniły się ustrojowe kwestie w naszym państwie. Dzisiaj na to powinniśmy już inaczej spojrzeć. Dlatego...
Ale oświata, pani naczelnik, rozumiem, że chce pani powiedzieć, że oświata powinna nadążać za zmieniającym się
absolutnie, światem. Absolutnie, a mało tego, to ma jeszcze wyprzedzać na tyle, że ma tworzyć nowe pomysły, bo patrzymy na tę
słowo
oświatę, że my dajemy podstawy do tej innowacyjności od początku, od momentu, jak zaczynamy mieć w naszych instytucjach, czyli w edukacji przedszkolnej dziecko, bo trudno mówić o innowacyjności tworzonej na poziomie akademickim czy politechnicznym, jeżeli nie będziemy rozwijać myślenia twórczego dziecka od początku i stwarzać dobrych warunków do tego rozwoju z dobrą kadrą, świadomą tego.
Ja chciałem wspomnieć, że gimnazja to szkoły, w które zainwestowano nie tylko ogromne pieniądze, ale również duży potencjał to energia ludzka, tak? Proszę zauważyć, że często pracują tam nauczyciele, którzy mają studia podyplomowe i to nie z jednego, nie na jednym kierunku skończone, tak? I teraz powiedzieć tym ludziom, tak, kształciliście się, skończyliście studia podyplomowe, które mają wam pomóc w pracy gimnazjum i teraz co, likwidujemy te szkoły? Ktoś powie, to mogłem studiować coś innego, tak? Nie to, co mi przyda się do pracy w gimnazjum.
Pani dyrektor.
Jeżeli mogę jeszcze odnośnie tego wyrównywania szans. Ogromną szansą dla młodzieży gimnazjalnej, bo to jest ten typ edukacyjny, gdzie bardzo często szkoły wchodzą w projekty unijne. My od 2002 roku do 2015 realizowaliśmy projekty unijne w ramach właśnie programu Comenius Socrates i można sobie policzyć, ile młodzieży miało możliwość korzystania właśnie z różnych wyjazdów, gdzie mogli kompetencje językowe podwyższać. Także myślę, że tych przykładów znaleźlibyśmy bardzo dużo dla tego typu szkoły w tej strukturze naszej edukacji.
Nasi uczniowie, pani dyrektor, byli chyba we wszystkich państwach europejskich.
Na pewno, drodzy państwo, na pewno macie się czym pochwalić, to nie ma co do tego żadnych wątpliwości.
Ale to nie tylko nasza szkoła, to we wszystkich gimnazjach.
Natomiast ja bym chciała odwrócić pytanie. To jeżeli rzeczywiście warto w gimnazja inwestować, bo tyle się w nich zmieniło, jeżeli jest tak, jak mówi pani naczelnik, że oświata powinna wyprzedzać niejako ten szybko pędzący świat, no to ja się zastanawiam, to co w takim razie nie wyszło na tym etapie, że my w ogóle zastanawiamy się nad sensem funkcjonowania
gimnazjów. Przede wszystkim
gimnazjów.
Nie wyszło to, że najpierw zrobiono reformę strukturalną, a później ileś lat, prawie dekadę później zrobiono reformę programową. I wydaje mi się, że najmniej trafna była reforma programowa, która z jednej strony zakładała ciągłość podstawy programowej, czyli niepowtarzalność treści, a z drugiej strony u nas nie ma kultury współpracy i odpowiedzialności za model absolwenta po poszczególnych etapach edukacyjnych. To znaczy, kończymy szkołę podstawową, wszyscy przechodzą, zdają egzamin, wchodzą do gimnazjum i tak dalej. Natomiast nie zawsze te umiejętności wszystkich uczniów są takie, ażeby od razu z tak ostrym materiałem i z bardzo wymagającą podstawą programową na poziomie gimnazjalnym, żeby wszyscy uczniowie do końca obowiązku szkolnego, czyli do 15 roku życia, żeby mogli na tym nadążać. Czyli te nierówności i te, bym powiedziała, tej brak współpracy takiej instytucjonalnej między dyrektorami jednego etapu edukacyjnego a drugiego etapu edukacyjnego, to powodowało to, że wprowadzenie raptem tej ciągłości to było bardziej w zapisach, a nie w praktyce. Ja to bardziej odczuwam, bo mamy więcej szkół podstawowych, więcej szkół gimnazjalnych i stąd wielką wagę przywiązujemy dlatego do ustawicznych seminariów, spotkań i tworzenia dobrej komunikacji, przepływu informacji między dyrektorami poszczególnych etapów edukacyjnych, co ma się przełożyć na kontakty z nauczycielami, między innymi przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i różne inne instytucje, które mają między innymi poprzez testy otwarcia pokazywać, jaka jest wiedza na starcie na przykład absolwentów gimnazjów w licach, po to, żeby wiedzieć, co z matematyki należałoby uzupełnić, co jest słabszą, co jest mocniejszą stroną uczniów. Czyli generalnie reforma programowa, a szczególnie jeżeli chodzi o lica ogólnokształcące, moim zdaniem nie była trafiona. Stąd między innymi tak na początku wyeksponowane te przedmioty humanistyczne, szczególnie jeżeli chodzi o wiedzę historyczną i wiedzę szeroko rozumianą społeczną. I wydaje mi się, że w tych obowiązkowych, z których się zdaje maturę, obniżony został troszeczkę poziom, no chociażby z matematyki. Dlatego zmiana struktury, ale zmiana również i konsekwentna realizacja i podniesienie wymogów poziomu.
Pani dyrektor, co nie wyszło?
Ja bym jeszcze dodała budowanie świadomości właśnie tego, co dobrego się dzieje. Właśnie jak udoskonalają się procesy kształcenia wychowawcze, ale chodzi mi o rodziców. Uzupełniłabym jeszcze o przekazywanie informacji rodzicom na niższym poziomie edukacyjnym. I tak jak my to zaczęliśmy robić dopiero, proszę sobie wyobrazić, od 2 lat. Nie mieliśmy świadomości, jak mało o naszej szkole wiedzą rodzice z naszych dzieci szkół
bardzo
podstawowych.
Bardzo ważny problem poruszyła, ponieważ też nie ma do końca wytworzonej u nas kultury współpracy z rodzicami. Bardziej ich widzimy w kontekstach konsumpcyjnych, materialnych czy organizacyjnych, natomiast mało pod względem współpracy programowej.
Jednym słowem, łatwo narzekać na poszczególny typ szkół, kiedy nie wie się do końca, co się w nich dzieje.
Jeżeli
tak?
My przychodzimy z ofertą edukacyjną do szkół podstawowych, bo od już dłuższego czasu zapraszamy dzieci, ale doszliśmy do wniosku, że dzieci przychodzą, im się bardzo podoba, ale rodzice nie wiedzą nic zupełnie, bo dzieci nie przekazują tego. I od 2 lat zaczęliśmy przychodzić do naszych szkół podstawowych z ofertą edukacyjną i rodzice
otwierają oczy ze zdumienia,
że tyle się dzieje w gimnazjum. Oni nie mają świadomości.
Tak naprawdę to promocja i rozmowa o osiągnięciach gimnazjów rozpoczęła się w momencie, kiedy przyszła wiadomość, że być może będą zlikwidowane. I wtedy dopiero zaczęto mówić...
Pani burmistrzu, ale to tak jest, że w sytuacjach kryzysowych następuje mobilizacja, obrona. Więc tak. Może to i dobrze.
I teraz okazuje się, że wcale nie jest tak źle, że te gimnazja mają swoje wartości, mają swoją... cel swojego istnienia.
Ja powiem tak, szanowni państwo, jest wiele argumentów opartych na rzetelnych danych potwierdzających dobroczynny wpływ utworzenia gimnazjów na jakość polskiej edukacji. I nie ma żadnych, które świadczyłyby o słabości gimnazjów.
O, chociaż...
Także może tym optymistycznym akcentem.
Ja bym trochę naiwnie wyszła i bym powiedziała, że w każdym typie edukacji, ponieważ to wszystko jest tak płynne i to tak bardzo trudno zobiektywizować, ale warte to jest poważnej debaty i myślę, że edukacja potrzebuje na pewno jakiegoś uspokojenia i działania w uspokojeniu.
Ja tym akcentem właśnie jeszcze o jedną rzecz, to już będzie ostatnia kwestia, o którą chciałabym państwa prosić, bo często pojawia się takie zdanie, jasne, zmieniajmy, dyskutujmy, ale edukacja nie cierpi rewolucji, może być ewolucja. Myślę, że tutaj wszyscy siedzący przy tym stole się zgodzimy. Pytanie tylko, czy tak się da zrobić? Czy jakiekolwiek zmiany w polskiej oświacie, w polskiej edukacji no właśnie mają szansę być ewolucyjne, a nie rewolucyjne?
No, dyskusja już zaczyna iść w tym kierunku, że pójdziemy chyba w kierunku ewolucyjnym, tak? No bo jeżeli byłoby wyłączenie jakiegoś typu, bo zaczęliśmy od gimnazjów, tak? Jakby ze środka, z tego tej struktury wyjęliśmy ten typ szkoły i mowa jest o tym, czy coś skrócić, a coś wydłużyć, to znaczy, że w ramach jednak tego 15 lat koniec obowiązku szkolnego, a obowiązku nauki w 18 lat i tutaj nic nie likwidujemy żadnego typu szkoły, ale ewentualnie modyfikujemy, to myślę, że to jest cenna dyskusja, dlatego, że no jednak życie pokazało, ja się tu upieram, bo mam największe doświadczenie w pracy z młodzieżą licealną, że bardzo dobry typ szkoły został zmarginalizowany przez ostatnią reformę strukturalną i programową.
Panie burmistrzu, a samorząd musi nadążyć za tymi wszystkimi ministerialnymi decyzjami, które nie zawsze są dla samorządów łatwe.
Pani redaktor, myślę, że to, co zostało powiedziane, nie trzeba w tej chwili robić wielkiej rewolucji. Jeżeli pójdziemy w kierunku zmian w podstawie programowej, w zakresie tych zmian edukacyjnych, to naprawdę wielkich zmian strukturalnych w tej chwili nie trzeba robić. To, co jest, funkcjonuje w miarę dobrze. Oczywiście
zawsze można popracować nad tym,
można popracować nad zmianami, nad drobnymi korektami, powiedzmy, nie nad rewolucyjnymi zmianami, bo to burzy te osiągnięcia, które są, a one naprawdę są znaczące.
Stawiamy kropkę, drodzy państwo. Nie mamy więcej czasu, natomiast jestem przekonana, że ta dyskusja będzie wracać, a tym bardziej, że ogólnopolska debata nad systemem oświaty zdaje się do czerwca ma trwać. W czerwcu ma zostać podsumowana i chyba w naszym regionie Ministerstwo Edukacji Narodowej chce rozmawiać na temat szkolnictwa zawodowego. Z kolei taka debata u nas w Opolszczyźnie ma się odbyć, a dzisiaj o gimnazjach rozmawialiśmy i państwu serdecznie dziękuję. Pani Irena Koszyk, naczelnik Wydziału Oświaty w Opolskim Ratuszu. Pani Ewa Włosę, dyrektor gimnazjalno-licealnego zespołu szkół w Wołczynie.
Bardzo dziękuję.
Zastępca burmistrza Wołczyna, pan Bogusław Adaszyński.
Dziękuję bardzo.
Oraz pan Krzysztof Staszewski, prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wołczynie. Także dziękuję za rozmowę.
Dziękuję państwu.
A cała debata samorządowa będzie do odsłuchania na stronie internetowej Radia Doksa.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.